studiu. Dzień dobry, Jerzy Bielewicz.
Dzień dobry państwu.
Ekspert ekonomiczny.
Ja będę pił kawę cicho.
A, dobrze. No to jeden niegrzeczny wystarczy w studiu. I dwóch grzecznych siedzi, jakby państwo tego nie widzą. Więc tak, mamy tak zwany irański węzeł. Rosjanie coraz mocniej inwestują w Iranie, w miejsce firm brytyjskich i amerykańskich, które nakładają embargo na Iran decyzją Donalda Trumpa. Europie to się nie podoba. Pani towarzyszka Mogherini mocno na to krzyczy. Czym to może skutkować?
No ja jestem Europejczyk i mi się to podoba. Może będę
sankcje
niepoprawny
na Iran?
Politycznie.
Czy inwestowanie w Iranie?
Nie podoba mi się, kto zaczyna kontrolować te złoża ropy i gazu w Iranie. No
benzyna od razu podskoczyła powyżej 5 zł, jak tylko nałożyli sankcje na Iran.
Ale przyczyny mogą być zupełnie inne. Może właśnie przyczyny mogą być takie, że to kapitał rosyjski wszedł do Iranu w międzyczasie poprzez te wszystkie lata i w tej chwili z 19 koncesji na wydobycie gazu i ropy, większość to są firmy takie jak Gazprom, Rosneft, Lukoil, Transneft, więc może się tak zdarzyć, że ta mądra Unia Europejska zaserwuje nam bezpieczeństwo energetyczne a la Frau Merkel według przepisu Putina.
Czyli będziemy kupować irańską ropę jako rosyjską ropę.
Tak jest.
Te sankcje
irańska ropa może być kontrolowana przez Rosję, więc jeśli Iran i sankcje, to sądzę, że następnym krokiem będzie Nord Stream 2 i sankcje, bo...
No właśnie, bo Donald Trump dosyć nieporadnie jednak porządkuje tą scenę, znaczy usiłuje porządkować tą scenę światową, bo z jednej strony naciska na Niemcy, żeby wycofały się z projektu Nord Stream 2, z drugiej strony nakłada sankcje na Iran, powodując, że ta ropa irańska musi jakoś przepływać, wobec czego będzie płynęła przez Rosję.
Taka uwaga, tylko że poza Rosjanami tam jeszcze są znajome firmy zachodnie, które właśnie finansują Nord Stream. Czyli kto jest zagrożony sankcjami w Iranie? Kapitał rosyjski i właśnie te firmy energetyczne, które postanowiły działać w takim sojuszu strategicznym z Rosjanami.
Czyli jest tu jakaś spójność polityki Trumpa? Sankcje na Iran i jednocześnie naciski na Niemcy, żeby się jednak wycofali.
Jest bardzo wyraźna spójność. To są te same firmy po przeciwnej stronie i to samo zagrożenie. No proszę sobie wyobrazić, jaka to była bonanza dla Władimira Putina, Schrödera i całej spółki, gdyby dostarczali nie tylko rosyjską, ale też rosyjską
Stasi
z Iranu.
Matiasa Warninga.
No zupełnie mi się to nie podoba i wydaje mi się, że Unia Europejska wtedy byłaby poddana szantażowi gazowemu, jaki my żeśmy doświadczali, jaki Ukraina doświadczała. I to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale jeszcze większe zagrożenie, gdyby te strumienie, potoki, czy gazociąg północny i południowy, czy Turkish Stream, jak go nazywają, powstały, jest takie, że po prostu Rosjanie mogą wtedy bezkarnie, w sensie, że nie przerywa to dostaw ropy i gazu do Europy, interweniować zbrojnie na Ukrainie. To jest dla mnie największe takie niebezpieczeństwo, że wtedy mają wolną rękę. Teraz nie wejdą do Ukrainy, bo przerwaliby dostawy gazu przez Ukrainę. Po prostu wojna powoduje to, że ta infrastruktura niszczeje.
Ale
więc
już
to jest dla mnie główne zagrożenie, że Niemcy zupełnie bezmyślnie, jakoś tak nie biorąc pod uwagę lekcji z historii, tego pędu rosyjskiego na zachód, no kooperują z postsowiecką Rosją.
I ale to... historia nas nauczyła, że jeszcze nigdy Niemców niczego nie nauczyła.
No właśnie, dokładnie tak. Ja tak myślę sobie, że przecież te zjednoczenie Niemiec to było 1990 rok, prawda? Nie tak dawno temu, 28 lat temu. Ja pamiętam swoje odczucia, że no tak, mur runął, Solidarność, Polsce wolność. Niech się łączą, taki dobry nastrój był. Ja pamiętam, że Francuzi i Anglicy oponowali wtedy i okazuje się teraz, że oni mieli rację.
Bo to było zjednoczenie pod nadzorem czerwonego prusactwa. Nie mylić z robakami. To chodzi o nację.
Niekorzystne z punktu widzenia naszej współczesności teraz i możliwych sojuszy.
Czy Niemcy zaczynają już maszerować? Już im jest za ciasno we własnych granicach? Ekonomicznie,
może
politycznie.
Nie zaczynają maszerować, ale oni są tak dobrze zorganizowani. Ta propaganda niemiecka jest tak spójna i naród, że tak powiem, ją nie ma tam sprzeciwu, idą za tym, co rząd powie, więc to jest duży strach dla ludzi, którzy trochę znają historię. Że to wszystko może bardzo szybko, że tak powiem, zmienić się w koszmar. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w Syrii, bardzo, bardzo taki agresywny i bezwzględny reżim w Rosji, który nie przebiera w środkach.
No tak, niezbyt to wszystko optymistycznie brzmi. Przenieśmy się zatem na polskie podwórko. Afera GetBack. Niektórzy mówią, że to drugi Amber Gold.
No to jest zupełnie coś innego, jednak przede wszystkim nie te lata, co prawda straty dla inwestorów są o wiele większe, bo już w tej chwili według źródeł z KNF-u to zagrożonych jest 2,5 miliarda długu, które zaciągnął GetBack. GetBack szacuje wstępnie swoje straty za zeszły rok na 1,2 miliarda. Ja tylko przypomnę, że nie tak dawno temu, bo jeszcze w październiku, za 3 kwartały twierdzili, że mają świetne zyski, 200 milionów zysku za 3 kwartały 2017 roku, więc ten od wspaniałej kondycji finansowej do bankructwa właśnie, bo tak trzeba nazwać, no bardzo, bardzo krótki dystans czasowy. To bardzo niedobrze świadczy na przykład o instytucjach nadzoru finansowego, on w tym rynku windykacji. No i niedobrze świadczy o spółkach, które mają w nazwie Get.
Bo to Get jest... się nam kojarzy z jednym biznesmenem, z panem Czarneckim.
No dokładnie, dokładnie tak. I to firma GetBack chyba też po części dziecko właśnie pana Czarneckiego. No odkupiła trudne kredyty od Getting Banku. Więc tutaj, jeśli chodzi o windykację, to zawsze cena jest ważna. Kupujesz portfel złych kredytów, które mają jakiś tam zastaw za sobą hipoteki i teraz wycena tego, ile to jest warte, czy ktoś już w tym szperał, czy ktoś już to windykował, czy może nie. Więc tutaj cena jest niezwykle ważna i wydaje się, że GetBack mocno przepłacał. Co by tak wskazywało, że ktoś zyskał na sprzedaży?
Czyli bardzo sprytne odciążenie własnego banku przez firmę windykacyjną, a potem sprzedanie firmy windykacyjnej z portfelem trudnych kredytów.
No tak, taki jest scenariusz. Ciekawy jestem, czy organa państwa, prokuratura dopatrzy się takiego...
Czy KNF zobaczył
czy KNF
coś
się dopatrzy
nagannego.
Takiego scenariusza? No w każdym razie to nie jest pierwszy raz, kiedy inwestorzy się oparzyli na
ale
tutaj, w tym kręgu.
Czy ja odnoszę to wrażenie, że ten nasz KNF jest wyjątkowo ślepy? Skok Wołomin, teraz GetBack, wcześniej Amber Gold, jakoś nigdy nie zdążyli.
No właśnie, właśnie. No, wręcz można powiedzieć, bo na przykład... przy Amber Gold chwalą się, że ostrzegali, prawda? To takie urzędnicze, mam papier, ostrzegałem.
Tylko kto o tym wie?
Może należy wyposażyć Komisję Nadzoru Finansowego. No ja w ogóle nie jestem zwolennikiem, żeby nadzór finansowy był poza bankiem centralnym. Uważam, że ta więź między systemem bankowym a bankiem centralnym predysponuje bank centralny do bycia też nadzorcą finansowym. Rozdzielenie tych funkcji już było błędem według mnie. A KNF powinien być wyposażony w takie narzędzia egzekucji, które mu pozwolą działać. No, znane są z poprzednich lat, ja nie wiem jak teraz, nie będę tak głęboko szedł, ale no, taki konflikt interesów, na przykład wspólne szkolenia KNF-u z prokuraturą, byli szkoleni przez bankowców, którzy z kolei w owym czasie mieli kłopoty na przykład z kredytami frankowymi, z polisolokatami, więc te mechanizmy tworzyła wcale nie były rodzinka. Takie, żeby, no właśnie,
atmosferka rodzinki.
Nie były wcale takie przejrzyste i oczywiste i tutaj ten konflikt interesu no, rzucał się w oczy. Chciałbym, żeby to się zmieniło w końcu, dlatego że to przez jakichś tam cwaniaków, którzy działają tak, jak działają, że no, państwo polskie ponosi cały czas straty, no i przede wszystkim rynek finansowy traci wiarygodność, co jest niezwykle ważne.
No właśnie, ale wspomnieliśmy o Banku Centralnym, o Narodowym Banku Polskim, zatem zapytam o rzecz, która no, może bulwersować. Po pierwsze, ile mamy rezerw walutowych?
No ja tak łatwe do zapewnienia 100 miliardów dolarów.
Mamy.
Tak.
Ale czy mamy? Bo 40 ulokowanych jest w amerykańskich papierach skarbowych. 40 następnych w różnych bankach z tytułu ekspozycji dolara.
No,
11 w złocie, czy tam od 7 do 11 w złocie w banku w Wielkiej Brytanii.
Tak.
To ile w Polsce z tej rezerwy jest?
No, w Wielkiej Brytanii jest, znaczy w jakim sensie, czy papiery, ile papierów wartościowych jest
w Polsce?
No, tak mniej więcej pan mówi właściwe liczby, więc...
Znaczy, jak pewnego dnia Senat amerykański i Izba Reprezentantów uchwalą, że ta Polska to jednak brała udział w Shoah i prześladowała Żydów, no, prawie tak jak naziści.
Nie wchodzi w rachubę.
Przecież nie Niemcy. A dlaczego nie? Przecież 447 zostało przyjęte. Przez aklamację.
To teraz dwóch senatorów przyjmują, chcą przyjęcia przez aklamację uchwały, ustawy w Kongresie Amerykańskim dotyczącej zbrodni katyńskiej. Od tej ustawy 447 do realizacji przez do uszczknięcia czegoś
z tych pieniędzy, o których mówimy na przykład.
Jest tak daleka droga. Jak tak daleka droga. Proszę zwrócić uwagę na wystąpienie prezydenta Dudy, który powiedział o reparacjach wojennych. On nie powiedział wprost, że to polskie reparacje wojenne. Wydaje mi się, że sytuacja Polski jest taka, że gdyby były jakiekolwiek roszczenia żydowskie, one powinny być przekierowane do Niemiec. I tym adresatem tych roszczeń są Niemcy.
Do Niemiec i Polska, Rosji, bo przecież
tak, i Rosji.
Dużo mienia w tej
chwili jest po tamtej stronie. Co więcej, my też mamy swoje roszczenia wobec Niemiec i Rosji. I powiem coś, co może być szokujące, ale Izrael może być do pewnego stopnia sojusznikiem i skuteczność tych naszych roszczeń może zależeć od wsparcia międzynarodowego USA i Izraela, który przecież też przeszedł jakąś drogę, jeśli chodzi o restytucję mienia czy reparacje wojenne, a Polska przecież nic nie dostała. To jest tak. Szokujące.
Ani z planu Marszala, ani z innych źródeł.
Więc
nic.
Ja starałbym się tutaj wykorzystać sytuację i lepiej z mądrym wygrać niż...
A to dlaczego nasi politycy o tym nie mówią?
Ja myślę, że to postawienie kwestii reparacji wojennych było bardzo, bardzo polityczne.
Ale nic się nie dzieje w tej sprawie.
I sam,
poza deklaracjami, poza jakimiś wywiadami, których udziela Arkadiusz Mularczyk.
Który mówi, że już do końca tego roku będzie raport o stratach wojennych Polski, więc już będzie dokument historyczny wręcz, taki jak była wymowa raportu Lecha Kaczyńskiego na temat strat Warszawy. Będzie to dobrze udokumentowane, więc to już jest duża deklaracja, to będzie, że tak powiem, oficjalny papier, który może być podstawą do rozmów z Niemcami.
No dobrze, no to bądźmy optymistami, bo pan No, taki optymista bardziej.
Optymizm pcha świat do przodu i to nie tylko optymizm, ja mam nadzieję, że też szlachetność, to przecież, kurczę, jest...
Piękne słowo.
Bardzo ważne, żebyśmy te reparacje dostali i w końcu, że tak powiem, można było zagoić te rany wojenne.
Dobrze. W takim razie, żeby tak trochę zagoić te rany porankowe, bo niektórym jednak ciężko się wstaje, posłuchajmy Krzysztofa Krawczyka w bardzo przyjemnej piosence Pół wieku człowieku. No i proszę. Jak się wam słucha nowej piosenki Krzysztofa Krawczyka razem z Rasem Luli? Pół wieku człowieku. A Krzysztof Krawczyk w dobrej formie, przynajmniej wokalnej. No dobrze, ale my wróćmy do naszych rozmów geogospodarczych. Chyba jakiś spisek w tych surowcach zaczyna być widoczny, bo wszystkie decyzje Donalda Trumpa napędzają pieniądze Rosji ostatnio.
No właśnie tak niesie wieść gminna, taka uporczywa, a trochę to jest taka propaganda rosyjska. No wszyscy mówią, a teraz to ropa pójdzie w górę, skoro sankcje są nałożone na Iran. Teraz, no to jest błąd Amerykanów. Natomiast długoterminowo, tak jak poprzednio mówiliśmy, no przecież jeśli będziemy dostawali w cudzysłowie rosyjską ropę i gaz z Bliskiego Wschodu, no to wtedy będzie, tutaj ja bym się dopatrywał raczej spisku w Unii Europejskiej i korupcji politycznej, tak jak Gerhard Schröder, który zarabia krocie na sponsoringu dwóch Nord Stream, czy teraz jest w Radzie Dyrektorów Rosneftu. Inne nazwiska, już takie mniej oczywiste, bo tam żeśmy się doskrobali tych konekcji. Oettinger, jeden z komisarzy od spraw budżetu, który okazuje się, że gdzieś tam poprzez raje podatkowe jakieś pieniądze tam przytulał od firm rosyjskich, czy nawet Timmermans, no też trudno zaprzeczyć, że ma ten rosyjskie tam więzi, na rosyjski, był w Rosji, na przykład Jean-Claude Juncker. Pamiętają państwo, kiedy tak nagle frank szwajcarski zaczął spadać na wartości, bo to wtedy strach oligarchów rosyjskich, oni zaczęli z Europy pieniądze ściągać do Rosji. Poza Szwajcarią, frankiem szwajcarskim jest Luksemburg, który posługuje się euro, który też bardzo odczuł ten odpływ kapitału. Notabene jeden z największych oligarchów rosyjskich, pan Abramowicz, nie przedłużono mu wizy. Jeszcze nie odmówiono, ale ma duże inwestycje w Wielkiej Brytanii, klub piłkarski Chelsea na przykład, a nie może w tej chwili wjechać do Wielkiej Brytanii. Musiał, że tak powiem, zakotwiczyć w swojej ojczyźnie Rosji, zamiast pławić się w luksusach w Londynie.
Ostatnio był tam gubernatorem Kamczatki.
No, bardzo ciekawe, kiedy ostatni raz był na Kamczatce.
No właśnie, a to ciekawe. Tak mało wiemy o świecie, ale u nas zawsze czegoś się o tym dowiecie. Mija 335. rocznica odsieczy wiedeńskiej. 335 lat. A śladu po polskim wodzu Janie III Sobieskim w Wiedniu, jak nie było, tak nie ma. Stoi ohydna makieta ohydnego projektu autorstwa Czesława Dźwigaja koło kościoła na wzgórzu Kalenberg, straszy i oby nigdy nie powstała realizacja tego wszystkiego, ale to tylko moje takie wyzłośliwianie się, które ma zapowiedzieć, że dołączył do nas pan Andrzej Kępa, działacz Poloniny z Wiednia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
Co pan sądzi o tym projekcie pomnika odsieczy wiedeńskiej, który stoi obok kościoła na Kalenbergu?
Ja może tak trochę uzupełnię, ponieważ mamy ślady Jana III Sobieskiego. Są to do tej pory dwa bardzo piękne kamienie węgielne wkopane. Po jednym od 35 lat, wokół jednego od 35 lat rośnie trawka. Zresztą bardzo dobrze też, chociaż bardzo prominenckie miejsce, bo niedaleko austriackiego parlamentu miał tam powstać pomnik ku chwale zwycięzców pod Wiedniem. Dobrze, że nie, moim zdaniem nie powstał, ponieważ byłby on umiejscowiony w bardzo bliskim, korespondował bardzo blisko z ogromnym pomnikiem austriackiego pisarza, który zasłynął w Austrii właśnie ze swojej literatury antykościelnej. Więc tutaj mielibyśmy taki 1,5-metrowy pomniczek dla tych, którzy obronili chrześcijańską Europę, a tutaj 6-metrowy wielki cokół pisarza, który
a sobie... Jak się nazywa ten gagatek?
Pan Acengruba.
Acengruba.
Acengruba, tak. Natomiast drugi, jaki mamy, no to no i oczywiście w międzyczasie cały czas od tych 35 lat toczą się dyskusje, toczy się debata, co ma powstać, jak ma powstać, gdzie ma powstać, no niczego to nie doprowadza. Druga inicjatywa w 2000, chyba jak się nie mylę, w 2012-2013 roku podjęta. To jest właśnie inicjatywa podjęta i prowadzona przez pana Piotra Zaparta, który, muszę przyznać, że tutaj te działania marketingowe bardzo rezolutnie są prowadzone, były prowadzone. I mamy taką sytuację, że mamy wkopany w ziemię fundament. Z tego fundamentu wystają takie dwa stalowe, już rdzewiejące elementy, na których jest przymocowana plansza, no nie wiem, taka jakby wizualizacja.
Takie straszydło.
Tak, tak. I to jest, i to zresztą w ubiegłym roku było atakiem takiej grupy, która była z lewicowej, która tam przeciwko politycznemu swoim przeciwnikowi manifestowała. Natomiast zostało to przez media uchwycone, że został zbezczeszczony pomnik. No ciekawe, bo
którego
nie ma. Już go zbezczeszczono. Natomiast faktycznie ta dzisiejsze, jak się przypatrujemy temu pomnikowi, to on leży tak głęboko osadzony, jest tak blisko parku, tak blisko ściany drzew, że no tam jest dużo budek, tam się pije piwo, tam się wypoczywa. No i gdzieś tych po godzinach popołudniowych, ja się nie dziwię, jak się tam jakaś puszka piwa Schwechata czy Ottakringer pojawi na Królu Sobieskim, czy gdzieś tam ktoś jakiegoś papierosa koniowi włoży w oko i tak dalej.
Ale co pan sądzi o samym projekcie? Bo jak bym go opisywał, to jest to taka jakaś mierzwa, z której wystają z tyłu jakieś piórka, które mają być husarskimi skrzydłami, a z przodu no, ma to być Jan III pochylony do przodu i koń o głowie takiej psiej i wszystko to takie w jakimś zmięte, zwinięte w jakieś takie coś dziwnego. To moje subiektywne wrażenie, oglądając tak. Ten projekt.
Więc ja starając się tak jakby, bo słyszę opinie różnych osób, no, u nas jest takiego, w ogóle jest takie pragnienie, żebyśmy ten pomnik w końcu mieli Jana Króla III, że ja się mam takie obawy, że wszystko jesteśmy w stanie zaakceptować, aby tylko powstał, co jest bardzo oczywiście złe. Natomiast myślę, że dla mnie, który już ma do czynienia trochę z wizualizacjami różnych płytów, różnych płyt pamiątkowych, różnych takich właśnie pomników, obelisków, to muszę powiedzieć, że bezpośrednio ten pomnik traci na jakości, na wartości w miarę zbliżania się do niego.
No właśnie.
I tutaj bym widział ten pomnik, jeżeli już, to na przykład na samym placu, tym głównym placu parkingowym, na wysokim takim podejście 6-8 metrów, no im wyżej, tym lepiej, to w tym momencie ten majestatyzm tej wielkiej impresji artystycznej może byłby został ładnie ujęty, tym bardziej by się patrzyło na tego konia i na tą całą bitwę jakby od dołu. A druga rzecz to jest właśnie to, że to jest pomnik nie czczący samego króla, tylko jakby samą bitwę, bo tam jest bardzo dużo różnych elementów. No, mi osobiście czego brakuje, to wyrazistego symbolu naszej wiary i chrześcijaństwa, bo przecież po to tam ten król pojechał.
Krzyża tam nie ma, bo tego dźwigania to jakoś...
No tak, jakoś to nie ten klimat jest chyba. Pomimo tego, że komitet stara się jak najwięcej organizować imprez związanych z kościołem. Przepraszam, imprez, no wydarzeń. Są msze, no mieliśmy w ubiegłym roku taką sytuację, którą pamiętam, no to już proszę potraktować to chyba anegdotycznie, bo inaczej tego nie można potraktować. Delegacja orszak polskich Polaków w kontuszach, z szablami, z chorągwiami wszedł na mszę, która miała być ku czci Jana III Sobieskiego, no ale stało się to w połowie mszy. Okazało się, że ksiądz proboszcz o tym nie wiedział, który prowadził tą mszę, no więc drżenie rąk się pojawiło. Jak wiem, później on był tak zaskoczony, że nie wiedział, szczególnie w tym momencie, kiedy podczas podniesienia wyciąga się zwyczajowo szpadę, także tutaj tak. Szelest szabli wyznano i te proporcje były takie, no te orłych, że ksiądz nie za bardzo wiedział, o co chodzi, no ale ponieważ ogólnie panowała spokojna atmosfera, w związku z czym msza się odbyła. Ale no smutne to było o tyle, że jest to dla nas, dla katolików, dla chrześcijan jest to bardzo ważne miejsce, Kościół. Poza tym jest to nabożeństwo się odbywa. No i teraz ja sam organizuję pielgrzymkę biegową od właśnie z okazji, to jest nazywana Bieg od Cieczy Wiedeńskiej. Odwiedzamy 12 sanktuariów i wiem, jaką ważną rolę odgrywa, no nie wiem, może to jest banalne, ale przyjście punktualnie na mszę. No, nie robi się takich rzeczy. Także jeszcze raz wracając do pytania, to myślę, że powinno się naprawdę dosyć mocno przemyśleć ten projekt, tym bardziej, że jest ten, według moich informacji, projekt pomnika Jana III Sobieskiego na Kalembergu jest jakby drugim z serii. Bo pierwszy w wersji takiej miniaturowej, czyli król Jan III Sobieski i jego rycerze, został odsłonięty w Krakowie chyba w ubiegłym roku przed siedzibą Bractwa Kurkowego. I jest on dosłownie w tym samym klimacie. To znaczy jest to jakaś bryła, z której wychodzą postacie. Ja tak mówię, no jeżeli się to komuś podoba, jeżeli taki nurt komuś odpowiada, to jest to naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast obawiam się tego, że w przypadku postaci historycznych powinien być przekaz na tyle prosty, żeby niezależnie od epoki, niezależnie od trendów, które są w sztuce, żeby on był jasno zrozumiany. A tutaj może być za 10-20 lat może ten pomnik bardzo być krytycznie oceniony.
No właśnie, bo może wystarczy zrobić pomnik, tak jak to Pan Bóg przykazał. Czyli normalny koń, normalny król, normalne berło, kilku husarzy i zaraz to wygląda inaczej.
Można by sięgnąć po piękny pomnik, to jest chyba jeden z najnowszych pomników Jana III Sobieskiego, który jest w Szturowie, w byłych parkanach, gdzie król, wiadomo, odniósł gigantyczne, wielkie zwycięstwo. Tak. Poza tym, no, też warte uczczenia sam fakt, że tam jakby głównym fundatorem i projektantem, współprojektantem był pan przewoźnik, ofiara katastrofy smoleńskiej. Wiele tutaj symboli się ze sobą łączy, a poza tym, no to jest właśnie ten wielki, na wielkim cokole, piękny król z szablą wyniesioną do góry, na pięknym koniu i to przyjemnie stać, przyjemnie się składa wieńca tam po tym pomniku.
Muszę Państwu powiedzieć pewną anegdotę, która może jest nie a propos. Pan Andrzej Przewoźnik, postać czcigodna i która zginęła tragicznie, i jego brat, bo ja jestem z Krakowa, to pamiętam, tych braci przewoźników było 10. Jego brat Zbigniew, kiedyś znany chuligan, nazwijmy to chuligan krakowski, w momencie, kiedy nastała moda na kebaby, otworzył na ulicy Szewskiej w Krakowie White Kebab. Tak to napisał. White Kebab, wstęp dla białych. Ale to brat. Rodzina przewoźników, bardzo barwna rodzina i jeden minister w tej rodzinie. Jeszcze były siostry. Ale to tylko na marginesie. Ponieważ jest pan Jerzy Bielewicz, to nie unikniemy tematu ekonomicznego. Kiedyś Wiedeń słynął z tego, że regulował ceny ropy naftowej na świecie. Mieściła się w Wiedniu organizacja OPEC, główna siedziba organizacji OPEC, znana także i z tego, że kiedyś Carlos zaatakował tą siedzibę i porwał ministrów do spraw ropy naftowej kilkunastu krajów. Wywiózł ich samolotem. No wielka w ogóle przygoda. I wielkie zdarzenie. Do dziś nie wiemy, jakie służby specjalne w tym brały udział, bo sam byś tak tego wszystkiego sprawnie nie przeprowadził. Ale jak to jest dziś z Wiedniem? Czy nadal jest stolicą ropy naftowej?
Trudno mi to tak do końca powiedzieć. Ja wiem, mogę tak powiedzieć ogólnie, że Wiedeń czy Austriacy mają w sobie zawsze, zawsze będą to posiadali, tą chęć dysponowania, posiadania ogromnego wpływu na świat i na wszystko, co się dzieje w świecie. Były ogromne zapędy, niedawno jeszcze za rządów pana doktora Szycela, żeby pokierować i jakby być tym głównym orędownikiem pokoju i współpracy z Rosją. No wiadomo, czym się to skończyło, no bo to bardzo, bardzo mały partner w porównaniu do takiego mocarstwa. Jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o komunikację, myślę, że również i tutaj Austria coś ma do powiedzenia, chociaż złoża w Austrii są dosyć niewielkie, no bo tam w Dolnej Austrii, gdzieś tam chyba najbiedniejszym zakątku Austrii jest ropa. Odwrotnie niż w innych krajach. To jest ten kawałek, gdzie Austria styka się z jednej strony z Czechami, a z drugiej strony ze Słowacją. No jest to dosyć ciekawa sytuacja, bo się wjeżdża do Austrii, niby się oczekuje tutaj winnic, a nagle tutaj widać takie malutkie chłopki, które coś tam pompują.
Takie kiwaki. U nas na Podkarpaciu.
Austria była takim pośrednikiem między wschodem i zachodem przez kilkadziesiąt lat komunizmu, a bierze się to z takich względów historycznych, mianowicie Rosjanie pierw zajęli Austrię, a później wycofali się z Austrii, więc...
Dziś wśród katolików wiedeńskich jest takie przekonanie, że to modlitwy do Maryi, które wtedy były wznoszone, sprawiły, że ci Rosjanie się jednak wycofali. To był cud, rodzaj cudu.
Tak, no i Orłowi zerwano ten kajdan, prawda, tak, który trzymał w jednej ręce tam młot i się...
No, Rosjanie nie zwykli się wtedy wycofywać, a stamtąd się wycofali. I Austria pozostała takim krajem, który... Tak jak mówię, jeśli chodzi o wymianę handlową, finanse, był takim właśnie pośrednikiem. Stąd też tutaj może niezręcznie trochę może mówić o tym, ale też duże znaczenie grup mafijnych z Rosji i w ogóle w Austrii, tak.
No i polskich też, różnych polskich dziwnych organizacji.
Więc jak zmiany na wschodzie nastąpiły, to już też Austria miała tam napływ różnego typków na wpoły gangsterów, którzy robili z Austrii biznes. No my żeśmy to odczuli w Polsce, były afery związane z tym. Więc natomiast jest to wspaniały, piękny kraj. Troszkę mu zarzucam, że jest za Nord Stream, że chciałby odcinać kupony od Nord Stream. To mi się bardzo nie podoba, zresztą razem z Niemcami. Ja jednak na tyle stary jestem, że trudno mi jest to zaakceptować. Wydaje mi się, że akurat Austriacy i Niemcy robią to, czego nie powinni, czyli nie powinni bratać się z postsowiecką Rosją, bo to przywodzi bardzo, bardzo takie żywe jeszcze, no ludzie jeszcze żyją, którzy ucierpieli w czasie II wojny światowej, więc tego akurat wydaje mi się Niemcy i Austria nie powinni robić.
Jeżeli mogę skomentować.
Pan Andrzej Kępa.
Otóż ja bym mimo wszystko starał się popatrzeć, bo mieszkam w Austrii dosyć długo i przeżyłem tam trochę różnych rządów. Pracowałem przez całe lata na takich bardzo, że tak powiem, kluczowych stanowiskach, których było dosyć mało, też w branży komunikacyjnej, publicystycznej, wydawniczej. I szczególnie ta praca moja w wydawnictwie, jakby widziałem zachowanie redaktorów, ocenę, świat, jakie tematy są proponowane czytelnikowi, jakie problemy w ogóle mają sami Austriacy z samym sobą. I myślę, że Austriacy w ogóle, dla nich ta korelacja z Niemcami jest bardzo niekorzystna. Oni nie lubią Niemców. Znaczy, Niemcy uważają Austriaków, że to coś tam takiego małego. Inni mówią na to, że to jest taki mały karzeł, mały brat, niedokończony Niemiec, jak to mówią. Na Śląsku się tak mówi, taki niedokończony Niemiec, to taki Austriak jest, nie? Takie jest powiedzonko.
Tak.
Natomiast ja w tych relacjach zauważam jedną rzecz. My mamy teraz taki moment, w którym możemy naprawdę ożywić relacje polsko-austriackie. Szczególnie przez sylwetkę młodego polityka Kurca, który jest
chrześcijańskiego
bardzo...
Chrześcijańskiego demokratę.
My mamy na dzień dzisiejszy bardzo dużo młodych ludzi, którzy z młodego pokolenia, z młodej migracji, którzy albo już są Austriakami, albo pochodzą już, tutaj wspomnę pana Jana Luchowskiego z wielopokoleniowej rodziny, która polskiego pochodzenia, która jest już w Austrii, po młodego polityka, który zajmuje kluczowe stanowisko, prowadząc taką, to się nazywa Christdemokratische Plattform, czyli takie stowarzyszenie stowarzyszenie formujące czy skupiające wszystkie stowarzyszenia chrześcijańskie i starające się je upolitycznić dla z pożytkiem dla katolików. I ja myślę, że powinniśmy też zrozumieć, że sam Kurz, mając swojego koalicjanta, no niedaleko partię, która niedawno była jeszcze, którą zrywano stosunki bilateralne, prawda? I jest bardzo niemile widziana. I on też musi grać w taki sposób, że wszystkimi rzeczami nie może opowiedzieć się za, na przykład z ogromną sympatią za Grupą Wyszehradzką, ale nie może za nią stanąć, nie może się do niej przyłączyć. Jeżeli chodzi o Nord Stream 2, ja bym tutaj trzymał pana Kurca za słowo, żeby ten substrat, ta dewiza samostanowienia, aby on się tego trzymał, a wydaje mi się, że w międzyczasie te względy ekonomiczne typu Nord Stream 2 zostaną rozstrzygnięte w taki sposób, aby on mógł się również od tych Niemców zdystansować. Natomiast na dzień dzisiejszy oczekiwanie od niego, że w sprawach ekonomicznych, gospodarczych on powie nie Niemcom, no to by było dla niego pętla na szyję.
A co ciekawe, z Austria, kraje tej Europy Środkowej, Węgry, Czechy, Słowacja, one w tej chwili są, że tak powiem, na pasku Gazpromu. Tam dostawy do tego regionu prawie w 100% pochodzą z Gazpromu. I rzeczywiście, tak, na przykład jeśli chodzi o Węgrów, oni z jednej strony właśnie dają takie znaki
przyjazne
dla Polski.
Ale antyrosyjskości polskiej nie będą podzielać.
Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, opowiadają się jednak za integracją energetyczną w obszarze Europy Środkowej i Trójmorza.
Chciałoby się jeszcze o tym porozmawiać, a już musimy kończyć, bo już nas pędzi następny temat, więc muszę niestety...
Ja
tym
tylko
razem...
trzeba gadać. I Austria tam bardziej to wygląda lepiej niż w wielu innych krajach europejskich i trzeba gadać, zapraszać do Grupy Wszechpackiej.
Bardzo panom dziękuję. Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny, Andrzej Kępa, działacz polonijny z Wiednia. Bardzo panom dziękuję za garść najświeższych informacji ekonomicznych i politycznych ze świata. A my sobie posłuchamy w takim razie coś takiego ożywczego, może Weekend, Call Out My Name.